Tomasz Raciński, dzień dobry. Naszym gościem w poniedziałek jest Sylwester Chruszcz, poseł klubu Kukiz 15 z Ruchu Narodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam państwa.
To może zacznijmy od tej przykrej informacji o śmierci wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy. Co pan pomyślał, kiedy dowiedział się o śmierci Andrzeja Wajdy? Ja nie wiedziałem, że miał aż 90 lat. Byłem przekonany, że miał dużo mniej i że to jest człowiek nieśmiertelny wręcz.
No smutno. Nie dalej niż w sobotę z synem rozmawiałem, jakie filmy powinien obejrzeć. Mówiłem mu o Orwellu 1984, mówiłem o Delikatesen i powiedziałem o Ziemi Obiecanej Wajdy, że to są te trzy filmy, które już powinien zobaczyć. I dzisiaj ta wiadomość. Na pewno duża strata dla kultury polskiej, przecież to jest reżyser, który dostał Oscara, przyszedł do historii Polski, bo i Kanał nakręcił, Katyń, Pana Tadeusza, Człowieka z Marmuru, z Żelaza, bym mógł długo wymieniać.
Dzisiaj... A który film dla pana najistotniejszy?
Dla mnie Ziemia Obiecana. Ja jestem fanem. Powinien koszulkę nosić z tym filmem. Każda scena, każde ujęcie, dialogi, no po prostu perfekcyjny film.
To przejdźmy już teraz do spraw bieżących. Związek Nauczycielstwa Polskiego dzisiaj planuje protest w kilkunastu miastach w Polsce, również w Szczecinie. Między innymi chodzi o likwidację gimnazjów, ale w całości o reformę systemu edukacji. Pan tutaj kibicuje pan tutaj nauczycielom, czy Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, czy raczej rządowi?
Kibicuję zawsze nauczycielom. Sam prowadziłem jako stowarzyszenie szkołę w Szczecinie na Głębokiem. Poznałem wiele problemów na nauczycieli i staraliśmy się rozwiązać jako stowarzyszenie. Ale tutaj widzę drugie dno, bo kiedyś ZNP protestowało przeciwko wprowadzeniu gimnazjów, a dzisiaj po paru latach protestuje, żeby je rozwiązać. Także te ZNP zawsze podchodzę z dużą rezerwą do tych protestów organizowanych przez ZSMP, ZNP.
Czyli te zarzuty rządu wobec Sławomira Broniarza, szefa ZNP, że były takie momenty, że się angażował w działalność KOD-u, chodził razem z nimi demonstracje i że to jest jakoś powiązane ze sobą, że to jest protest polityczny, a nie spór o przyszłość polskiej szkoły, to jest to, co panu jest bliższe.
Tak, ja uważam, że on jest, pan Broniarz jest, Broniarz bodajże, tak? Tak, jest niewiarygodny. On nie ociera się o politykę, on jest w polityce. I ja wiem, że wokół niego, pewnie w dalekim zapleczu jest wiele osób, które są głęboko zaangażowane w sprawy tego środowiska, ale pan przewodniczący ZNP przekroczył dawno już tą granicę wiarygodności.
No dobrze, a kwestia gimnazjów. Pan jest za czy przeciw?
Ja jestem przeciw gimnazjom.
Czyli za likwidacją.
Jestem za likwidacją.
Dlaczego?
Pamiętam stare czasy. My, 40-latkowie, my pamiętamy jeszcze ten system 8 lat, 4 lata liceum, pod 5 lat techników i potem studia. Uważam, że to był lepszy system.
Dlaczego?
Tańszy po pierwsze. Lepiej dzieciaki przygotowywał do edukacji. Nie obciążał tak samorządów, to są te podstawowe argumenty.
No a co złego zrobiły gimnazja w takim razie? Nie zmieniły tego systemu edukacji? No, te gimnazje jakoś wrosły w naszą rzeczywistość, wszyscy się do tego przyzwyczaili. Co tutaj się może zmienić, jeżeli dzieci wrócą do podstawówek, a nie będzie gimnazjów?
To, że dzieci będą bezpieczniejsze w podstawówce, tak szybko nie wyjdą w świat dorosły, w cudzysłowie. Sam mam syna 15-letniego, który jest w gimnazjum i widzę, że chyba lepiej, żeby został w podstawówce do 8 klasy, a potem poszedł do liceum, bo miałby jedno środowisko, jednych nauczycieli, jeden system edukacji, a tak to jest, nie wiem, ciągle te testy, ciągle to przestawianie dzieciaka na kolejne egzaminy. To jest chyba stresujące, oczywiście nie tyle dla nas, co dla dzieci.
Ten system testów dzisiaj jest bardzo powszechny właściwie wszędzie i
jest generalne pytanie, czy te testy są dobre, czy one dobrze wychowują dzieciaki. Zrobiliśmy taki sondaż pogłębiony wśród młodzieży.
Ale my, to znaczy kto?
My jako środowisko narodowe i wyszło nam, że w większości dzieciaki same mówią, że nie są dobrze wyedukowane. To jest dziwne, bo ja zawsze, będąc w wieku, czy to w technikum, którego uczęszczałem, czy na studiach, zawsze wiedziałem, że jestem przez nauczycieli dociskany do ściany. Dzisiaj dzieciaki mówią, nie, edukacja, którą my mamy, nie zapewnia nam w przyszłości pracy. Czyli coś jest na rzeczy, że ten system edukacji nie był za dobry.
No ale system idealnej edukacji, nie dzisiaj, to właściwie od dłuższego czasu mówi się o tym, że liceum to jest kurs przygotowujący do matury, a nie jest to szkoła, która kształci. No chyba tutaj bardziej należałoby popracować nad tym, żeby...
No i ten system testów, ja nie jestem specjalistą, niech się tutaj wypowiadają specjaliści, ale mi się wydaje,
że
testy nie przygotowują...
Szkołę.
No tak, ale jest, ja, Ja podstawy programowej nie przygotowuję dla nauczycieli, nie przygotowuję książek. Ja jako organ nadzorczy bardziej się zajmowałem tym, żeby szkoła była ocieplona, żeby dzieciaki miały czyste klasy, ale nauczyciele, kuratorium, oni się zajmują edukacją. I dzisiaj jako rodzic bardziej uważam, że system tych wszystkich testów nie jest za dobry dla dzieciaków, ponieważ nie uczy ich myśleć.
Dobrze, zmienimy temat. Czy Prawo i Sprawiedliwość zapłaci wysoką cenę za zamieszanie związane z projektami obywatelskimi w kwestii liberalizacji zaostrzającym aborcję?
Ja uważam, że to było pierwsze duże potknięcie Prawa i Sprawiedliwości w czasie tej kadencji, w której teraz rządzi.
A nie było drugie, 500+. Kwestia Misiewiczów i tych spółek, o których sam prezes Kaczyński mówił, o tych brudnych sieciach wokół środowiska.
Też, ale Misiewicz był tak naprawdę jeden. Ja wiem, że on jest teraz symbolem. Oczywiście można doszukiwać się innych osób w różnych spółkach, oczywiście, ale sprawa obrony życia, czyli sprawa, z którą Prawo i Sprawiedliwość szło na sztandarach. Widzieliśmy w Szczecinie marsz obrony życia, gdzie w pierwszym szeregu szedł Joachim Brudziński.
No ale w kampanii to nie był temat, który w programie wyborczym,
dzisiaj,
który by PiS akcentowało.
Dzisiaj, gdybyśmy wyszli na ulicę i byśmy się spytali każdego przechodnia, z czym się kojarzy Prawo i Sprawiedliwość, to też by powiedzieli z obroną życia i sprzeciwem dla aborcji. I teraz, jeśli Prawo i Sprawiedliwość 2 tygodnie temu w większości klubu, gdzie nie ma, gdzie prezes Kaczyński mówi, możecie głosować jak chcecie, nie ma tutaj obostrzeń, dyscypliny, głosują za projektem ustawy Stop Aborcji, a po 2 tygodniach, łamiąc sobie kręgosłupy moralne, głosują przeciwko, bo taka była dyrektywa zarządu Prawa i Sprawiedliwości, pokazało tym osobom, które podpisały ten projekt, czyli 500 000 Polakom, że nie szanują ich, tak? Że ten punkt, który jest ważny dla środowisk konserwatywnych, prawicowych, odkładają. I dlatego pokazali, że nie są tutaj poważni, są niewiarygodni.
Pan zagłosował przeciwko odrzuceniu tego projektu obywatelskiego, który chciał zaostrzyć ustawę antyaborcyjną. Jako jedyny poseł z naszego regionu był pan przeciwko temu, żeby ten projekt odrzucać. Dlaczego?
Bo uważam, że każdy punkt, który poprawia broni życia, jest dobry. Tylko ja jestem tym posłem, który dopuszcza debatę. Ja mogę rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, z Platformą, możemy się spierać, czy dodać coś w tej ustawie, odjąć. Przecież ona mogła być przeróżna na końcu, ale uznawałem, szanowałem te osoby, które podpisały ten projekt ustawy. To, co
podpisały projekt też obywatelski, który liberalizował ustawę, pan nie szanuje?
Nie szanuję, nie dopuszczam, szanuję te osoby, zgadzam się, mogę z nimi rozmawiać, ale nigdy nie podpiszę się, czy nie będę głosował za ustawami, uchwałami, które godzą w życie ludzkie. Ale jeśli chodzi o pracę w niedzielę, w każdą kino, nie wiem, narodowo-śląską czy coś, tutaj dopuszczam debatę. Ale i to, co zrobiła Platforma, która też mówiła, że jest przeciwko temu projektowi ustawy, a w Komisji Sprawiedliwości głosuje za tym, żeby dalej procedować tą ustawę, żeby to głosowała za przerwami, ale dalej, żeby podnosić tą wrzawę. To było po prostu dla mnie ohydne i to są Himalaje hipokryzji. I to ze strony PiS-u i Platformy. To jest po prostu nieprawdopodobne, jak można te biedne kobiety, które się wypuszcza, które się szczuje na siebie, wypuszcza się na place i mówi się o czarnych
poddziałkach. A kto wypuszcza kobiety na place?
Strona lewicowa, z Platformy Obywatelskiej. Ale ja rozumiem, że można mieć takie
zdanie. Naprawdę pan uważa, że można kobiety dzisiaj napuścić w taki sposób na siebie, żeby...
Ale z tego wyszło, z tego głosowania, tak? Jeśli się mówi, że jest się przeciwko, a w komisji, w Sejmie się dąży, żeby ona jak najdłużej była w Sejmie, to czy to nie jest tak naprawdę wyśmiewanie się z tych kobiet, które przyszły na czarny protest? Czy to nie jest tak naprawdę używanie ich do swojej polityki?
No, ale te kobiety raczej w większości, przynajmniej tak mi się wydaje, sądzą, że odniosły sukces. Że udało im się zatrzymać ten proces zaostrzania ewentualnie ustawy antyaborcyjnej.
To czemu Platforma chciała jeszcze dłużej ciągnąć ten konflikt? O tym mówię.
Pan w 2015 roku...
Kłóćmy się, naprawdę debatujmy, zmieniajmy tą ustawę tak czy owak, tak?
No dobrze, a pan jak
ale
by ją
w debacie.
Zmienił? Bo a pan jakby ją zmienił? Bo w 2015 roku pan na YouTubie odpowiadał na pytania, to jeszcze było w kampanii, na różne pytania. Powiedział pan, że dzisiejsze prawo antyaborcyjne jest niewystarczające, ale trzeba go bronić.
Co powinien zrobić realista? Bronić tego, co jest dobre, żeby nie było gorzej. A jeśli można coś zmienić, to realnie trzeba to polepszać.
To pan też jest hipokrytą. Bo pan,
nie jestem hipokrytą. No i dlaczego?
No dlatego, że pan zagłosował, chciał pan dalej dyskutować o tym projekcie zaostrzającym aborcję, a i tak by pan potem się z tego zaostrzenia wycofał.
Nie.
Bo uznaje pan, że trzeba bronić tego kompromisu, który był zawarty 20...
Jedną rzecz, zaraz panu udowodnię mój sposób myślenia, przedstawię go. Na pewno sposób karania kobiety w cudzysłowiu, to była rzecz, gdzie ja bym dłużej dyskutował, bo moim zdaniem kobieta nie powinna być w żaden sposób karana. I tutaj widzę dla siebie miejsce, gdzie bym się cofnął. Ale znowu w debacie, gdybym przeczytał ekspertyzy, w jakim momencie, w jakiej sprawie, bo są, nie wiem, tysiąc różnych rzeczy, się może przy gwałcie, jakim gwałcie, z kim, jak, w którym momencie, to jest ważne.
Może tak
i tutaj widzę punkt, gdzie bym się wycofał, czyli karanie kobiety, ale w innych punktach nie.
Może tak jak pan Krzysztof Rudzki z Młodzieży Wszechpolskiej, czyli zaplecza tego obozu narodowego, który napisał na Facebooku, że taki jeden z głosów w dyskusji, że ta ustawa nie określa choćby takiego istotnego przypadku, kiedy kobieta może być sprawcą gwałtu. I że ten kompromis jest nastawiony na to, żeby pedofilki, gwałcicielki, na przykład uczniów w szkołach były bezkarne.
Politycy są po to w Sejmie, żeby stanowić dobre prawo. No, i ten przykład pan też Rudzki pokazuje,
nie jest w Sejmie.
Pokazuje, że świat nie jest czarno-biały, są też szarości. I właśnie przy tak newralgicznej ustawie...
To jest akurat czarno-białe stwierdzenie. No.
No dobrze, ale też widzimy, że nie tylko jest karanie, nie karanie. Tak? Są 100 różnych przypadków kazirodczych, tak? Na przykład. I no, to musimy dookreślić.
No a ile jest takich przypadków?
4-5, ale są.
No to nie jest to, to nie jest to. No dobrze, ale tutaj rozmawiamy o to jest szef Młodzieży Wszechpolskiej. Pan kiedyś chciał likwidować Młodzież Wszechpolską.
Był pana w studiu i przeprosiłem za to 100 razy.
No właśnie, a teraz będzie pan z tymi ludźmi rozmawiał, żeby swoje poglądy jednak próbowali nieco wygładzić w tej kwestii? Czy uważa pan, dopuszcza pan w ogóle taki pogląd,
ale ja dopuszczam debatę,
że,
dopuszczam,
no,
tak, rozmawiajmy.
No dobrze,
rozmawiajmy o wszystkim. Fajnie, żeby tu przy nas siedział anarchista, czy chłopak z SLD i
następnym razem panu zaproszę, żeby pan się nie czuł samotnie, ale ja pytam teraz o konkretny pogląd, który...
Nie, mam dużo przyjaciół, nie czuję się samotny.
Ja mówię o tym studiu, który reprezentuje człowiek z Młodzieży Wszechpolskiej i mówi, że kompromis, który jest dzisiaj, czyli ta ustawa, która dzisiaj obowiązuje, choćby uwalnia od odpowiedzialności gwałcicielki, bądź na przykład nauczycielki, które współżyją z uczniami, a potem zajdą w ciążę i usuwają ciążę.
Nie chcę wchodzić w takie niuanse, bo zawsze przy tej ustawie mówimy, a kobieta szła przez park, ktoś ją zgwałcił.
Ale to przecież nie ja to mówię,
embrion
tylko...
taki. Właśnie to jest rozmywanie sprawy. Chcemy bronić życia i w debacie, w Sejmie byśmy to zrobili. Ale hipokryzją Platformy i PiSu jest to, że doprowadzili właśnie tą debatę wyprowadzili na ulicę, sprowadzili ją tylko do haseł, a potem jedni i drudzy zaczęli, wiedzieli, że nie mogą na tym ugrać za dużo i zwinęli tą ustawę. To jest właśnie hipokryzja. Właśnie tych partii, które przez te ostatnie lata ze wszystkim właściwie tak robią, z podatkami, z polityką zagraniczną i teraz z ustawą o obronie życia.
Zapytam jeszcze raz ostatni, żeby nasi słuchacze mieli jasność. Pan jest, zgadza się z poglądem pana Krzysztofa Rudzkiego, czy nie?
Wie pan co, tak naprawdę do końca nie rozumiem, o co się pan pyta. Czyli co, o tą gwałcicielkę?
Tak, tak. O to, że na przykład, że nauczycielka będzie uprawiała seks z uczniem, zajdzie w ciążę i potem usunie tę ciążę. Że to jest taki kompromis dzisiaj.
Nie ma takich przypadków.
No ale to ja pytam, czy pan się zgadza z tym poglądem?
Nie mam zdania.
No świetnie. Tyle czasu gadaliśmy, pan nie ma zdania. No dobrze, a może pan zdanie
pan
ma...
odcisnął temat,
Może ma pan zdanie w kwestii tego, co powiedział Paweł Kukiz. Przeprosił za te słowa później. Trzeba było sobie zdawać sprawę, komu się dawało to ciało i kiedy się dawało, jak się dawało to ciało. Tak powiedział.
No, w jakimś tam kontekście to powiedział w czasie wywiadu, potem przeprosił za te słowa, powiedział, że nie wiem, myślał o czymś tam innym, ale to już temat jest dawno zamknięty.
Nie ma pan tutaj problemu uczestnictwa w klubie Kukiz 15, jeżeli chodzi czasami o te takie różne występy, no choćby Pawła Kukiza. Też rozmawialiśmy tutaj wtedy, kiedy...
Ja za Pawła się w każdej audycji tłumaczę u pana.
No właśnie, ale dlatego
Paweł
to pytam.
Ale Kukiz ma taki charakter, tak? On nie jest polityczny. On nie dzieli słowa na cztery, nie owija bułkę w bibułkę. ma taką swadę do mówienia, tak jakby stał na scenie, mówił do tłumów, słuchajcie, teraz będziemy klaskać. To jest właśnie Paweł Kukiz. I dlatego jeśli wali w te partie polityczne, jeśli mówi o partiokracji, to jest tutaj szczery.
No dobrze, a jak wygląda szczerość klubu Kukiz 15, który w części przygotował projekt ograniczający in vitro, część posłów się pod nim podpisała, część nie, potem tamci swoje podpisy wycofali. Pan się pod tym projektem nie podpisywał. Chodziło o to, żeby ograniczyć procedurę in vitro w Polsce.
Żeby ją dookreślić bardziej. Tak, na przykład Paweł Kukiz nie wycofał swojego podpisu i często podkreślał, że ustawa in vitro powinno być, ale zarodki, ich los powinien być dookreślony w ustawie. I na tym też jako wolni ludzie, wolni Polacy powinniśmy rozmawiać, bo to też jest początek życia, właśnie te embriony, które gdzieś są zamrożone, kto się pilnuje lub nie, nie wiemy, co z nimi będzie za 5, 10, 15 lat i czemu, jeśli jest debata, jesteśmy w wolnym kraju, czy czemu nie mielibyśmy na ten temat procedować.
Pan również napisał kilka dni temu, Donald Trump w sondażach coraz bliżej Hillary Clinton, salon wstrzymał oddech, to mamy to rozumieć w ten sposób, że pan mu trochę kibicuje albo bardzo kibicuje?
Trochę mu kibicuje.
Dlaczego?
Bo jest niestandardowym kandydatem na prezydenta USA. Nie wiem, jak dzisiaj zakończyła się debata, która o trzeciej w nocy
była. Nie podali sobie państwo rąk. Przed debatą Trump zorganizował konferencję prasową z kobietami, które oskarżały Billa Clintona z kolei o
gwałty.
O molestowanie seksualne.
O molestowanie, tak.
Powiedział Hillary Clinton, że jak zostanie prezydentem, to powoła specjalne śledztwo i specjalnego prokuratora, który zbada sprawę tych jej prywatnych maili i być może pójdzie do więzienia.
Tak. Ja się bardziej interesuję tą kampanią z punktu widzenia politologicznego, ponieważ tam polityka jest na najwyższym stopniu profesjonalizacji, więc każdy gest, każdy punkt programowy jest wyreżyserowany, sprawdzony, opisany socjologicznie. I te trendy, które tam się zdarzają, potem wracają do Europy. No nie wiem, to co Obama, jak ruszył Facebooka, jak dał hasło Change, ich debaty. Naprawdę, to jest mistrzostwo świata.
No tak, to było przełamywanie, czy otwieranie nowych drzwi w polityce.
Super,
w marketingu politycznym.
I teraz Trump jest niestandardowy, tak? On nie jest do końca konserwatywny, republikański. On jest taki, trochę też takim Pawłem Kukizem, on jest niestandardowy, on mówi to, co myśli, mówi jak jest, tak?
A to, co mówi o Władimirze Putinie, że w jakimś sensie go podziwia, że to jest...
Tak, super, że to tak? powiedział. No ale czemu mamy walczyć z sobą? Ameryka stoi przed innym wyzwaniem. Dzisiaj dla Ameryki Chiny są głównym wrogiem. Więc w domyśle każdy geopolityk wie, że Ameryka musi się dogadać z Rosją. I Trump pierwszy wypuścił sygnał, nie walczmy z sobą, gdzieś się tam dogadamy na świecie. Bo Hillary Clinton też będzie musiała zrobić ten krok. Tylko ona jest zimnym prawnikiem i wie, że to się robi bardziej w kuluarach, a nie mówi się przed kamerą.
Czyli pan tutaj raczej obstaje po stronie Trumpa.
Tak, ale sam do końca nie wiem. Znaczy pewnie przegra teraz widzę, bo jest jednak za długi ma język. No musi coś wymyślić na ostatni miesiąc kampanii, żeby wygrać.
Sylwester Chruszcz, Kukiz 15, Ruch Narodowy był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, do widzenia.